Autorem kolejnego referatu jest ojciec profesor Roland Price, kapucyn z warszawskiej prowincji, który z powodu choroby nie mógł przybyć na dzisiejsze sympozjum. Jego referat został przesłany. Zatytułowany on jest Kapucyni prowincji krakowskiej po II wojnie światowej, struktury organizacyjne i formy obecności. Poproszę teraz brata Konrada o odczytanie tego referatu.
Kapucyni prowincji krakowskiej po II wojnie światowej, struktury organizacyjne i formy obecności. Krakowska prowincja kapucynów pod wezwaniem świętego Józefa została erygowana dekretem generała zakonu Donata Avelle z 30 maja 1939 roku. Dekret ten wszedł w życie 20 czerwca 1939, tego bowiem dnia został formalnie ogłoszony w klasztorze w Krakowie, a nowo mianowany prowincjał i definitorzy złożyli wymaganą prawem przysięgę i objęli urzędowanie. Erekcja prowincji oznaczała przekształcenie dotychczasowego komisariatu krakowskiego kapucynów w pełnoprawną zakonną jednostkę organizacyjną, mającą między innymi prawo zwoływania własnych kapituł prowincjalnych i wybierania na nich prowincjała wraz z doradcami, czyli definitorami, oraz wysyłania delegata na kapitułę generalną. Z kolei komisariat krakowski powstał w 1912 roku wskutek zredukowania do niższej rangi dotychczasowej prowincji galicyjskiej. Redukcja taka wymuszona była przez nowe konstytucje, wprowadzone w zakonie w 1909 roku, według których do istnienia samodzielnej prowincji wymagana była liczba przynajmniej 50 kapłanów. Ramy niniejszego artykułu zakreślają lata 1944-1977, a więc czas życia sługi Bożego Serafina Kaszuby od momentu jego dobrowolnego pozostania w Związku Radzieckim do momentu zgonu. W artykule chcemy bowiem ukazać środowisko zakonne ojca Serafina Kaszuby, by lepiej zrozumieć zarówno warunki, w jakich żył i działał, jak i zewnętrzne okoliczności podjęcia przez niego heroicznej decyzji pozostania w ZSRR celem służenia tamtejszym wiernym posługą kapłańską. Władze prowincji. Generał zakonu, ustanawiając prowincję krakowską, mianował jej pierwszy zarząd. Prowincjałem został ojciec Kazimierz Niczyński. Dekret generała przewidywał, że pierwsza kapituła prowincjalna nowo powstałej prowincji, a tym samym pierwszy wybór władz, odbędzie się w 1942 roku. Wybuch II wojny światowej uczynił te projekty nierealnymi. Pierwsza kapituła prowincjalna odbyła się dopiero w 1947 roku. Pierwszy prowincjał, ojciec Kazimierz Niczyński, aczkolwiek był człowiekiem stosunkowo młodym, urodzony w 1897 roku, w chwili nominacji liczył więc 44 lata, miał już doświadczenie jako gwardian w Sędziszowie i Krośnie, a od 1936 roku był nadto pierwszym asystentem komisariatu krakowskiego. Przyznać trzeba, że nominacja pierwszego prowincjała okazała się trafna. Potrafił kierować prowincją w trudnych latach II wojny światowej i przeprowadzić ją przez ten czas bez większych strat personalnych. W ograniczonym wprawdzie zakresie, ale podtrzymał funkcjonowanie nowicjatu i wyższego seminarium, a po zakończeniu wojny podjął odważną decyzję pójścia na ziemie odzyskane, o czym szerzej wspomnimy w dalszej części. Odbudowując po II wojnie światowej struktury prowincji, zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia systematycznego dopływu nowych powołań, czemu miało służyć nie tylko reaktywowanie po wojennej przerwie Kolegium Serafickiego w Rozwadowie, lecz także powołanie do życia jego filii w Bolkowie i w Gdańsku. Pełna ocena jego działań i dokonań oczekuje na gruntowne opracowanie naukowe. Na kapitule prowincjalnej w 1947 roku prowincjałem został obrany ojciec Alojzy Wojnar, który pełnił ten obowiązek do 1950 roku. Pierwsza kapituła prowincjalna musiała uporządkować sytuację organizacyjno-personalną, w szczególności zdecydować ostatecznie o obecności względnie jej zaniechaniu kapucynów na ziemiach odzyskanych, rozwiązać sytuację zakonników, którzy z różnych względów wskutek wojny znaleźli się poza klasztorami, wreszcie po latach okupacji przywrócić regularny i uporządkowany styl życia zakonnego, czego domagało się życie. Kolejna kapituła prowincjalna w 1950 roku funkcję prowincjała powierzyła ojcu Remigiuszowi Krancowi, a kapituła prowincjalna w 1953 roku potwierdziła ten wybór na drugą kadencję. Wybór w 1950 roku na prowincjała zakonnika, który miał za sobą doświadczenie sowieckiego więzienia, ale też działalność ściśle wojskową jako dowódca obrony Ostroga w 1944 roku nie wydaje się przypadkowy. Kapitulnym chodziło prawdopodobnie, aby w obliczu narastających represji komunistycznych wobec Kościoła w Polsce ster rządów prowincją znalazł się w rękach człowieka z jednej strony odważnego, z drugiej znającego z bliska system sowiecki. Zdaje się, te same racje przyświecały przy powtórnym wyborze ojca Remigiusza w 1953 roku. Wydaje się, że uczestnicy kapituły się nie pomylili. Ojciec Remigiusz Kranz zdołał przez ten trudny okres przeprowadzić prowincję, unikając poważniejszych represji. Obrany prowincjałem w 1956 roku ojciec Ernest Łanucha nie dokończył pierwszej kadencji. Zmarł nagle 14 marca 1959 roku podczas prowadzenia misji parafialnych w Jeleniej Górze. Wskutek nagłego zgonu prowincjała ojciec Ludwik Żołnierczyk, pierwszy definitor, musiał objąć zarząd prowincji jako wikariusz prowincjalny do czasu kolejnej kapituły prowincjalnej. W 1959 roku ponownie został wybrany zwierzchnikiem prowincji ojciec Alojzy Wojnar i sprawował tę funkcję do 1964 roku. Prowincjalska posługa ojca Wojnara przypadła na czas przemian w kościele, dokonujących się wskutek Soboru Watykańskiego II. W Polsce był to czas zaostrzonej walki komunistów z Kościołem, przejawiającej się głównie w licznych ograniczeniach instytucjonalnych, takich jak likwidacja szkół i przedszkoli katolickich, odebranie Kościołowi szpitali i domów opieki społecznej, wywłaszczanie budynków kościelnych. Kapituła prowincjalna w 1964 roku powołała na stanowisko prowincjała ojca Hieronima Warachima, a kapituła prowincjalna w 1967 roku wybór ten potwierdziła. Czas Soboru Watykańskiego II zbiegł się w prowincji z porządkowaniem sieci placówek, zwłaszcza z likwidacją na ziemiach odzyskanych tych placówek, które nie rokowały trwałego zakorzenienia się zakonu. Kapituła prowincjalna w 1970 roku funkcję prowincjała powierzyła ojcu Aureliuszowi Puzio. W 1973 roku prowincjałem został ojciec Gracjan Majka i w czasie jego rządów prowincją przypadła śmierć ojca Serafina Kaszuby. Schyłek życia ojca Serafina Kaszuby zbiegł się z nadawaniem prowincji krakowskiej nowego oblicza po postanowieniach Soboru Watykańskiego II i wprowadzeniu w zakonie konstytucji odnowionych w myśl wskazań soborowych. Sumaryczne zestawienie nazwisk prowincjałów nie pozwala oczywiście na głębszą ocenę ich dokonań w kierowaniu prowincją. Wymagałoby to odrębnych badań źródłowych. Pozwala natomiast zorientować się nam, którzy konkretnie zakonnicy dźwigali odpowiedzialność za prowincję w czasach, gdy ojciec Serafin Kaszuba podjął decyzję o pozostaniu w Związku Radzieckim i wypracowywał metody posługiwania duszpasterskiego w tych jakże nietypowych warunkach. Stan personalny. Z II wojny światowej prowincja wyszła pod względem personalnym w miarę obronną ręką. Wprawdzie pojedynczych zakonników dotknęły represje okupantów, na przykład ojciec Roman Bałut i ojciec Aleksander Chmura ponieśli śmierć z rąk sowieckiego okupanta. Ojciec Bałut 28 czerwca 1941 roku, ojciec Aleksander Chmura 22 września 1939. Ojciec Kasjan Wolak znalazł się w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ojcowie Albin Janocha, Remigiusz Kranz, Hilary Wilk i Erasm Kandefer, kleryk Łukasz Szypuła oraz bracia Fabian Reguła i Szczepan Jasnocha zostali aresztowani przez władze sowieckie i wywiezieni w głąb Rosji lub nawet za Ural. Z drugiej strony jednak przez okres wojenny działało, choć w ograniczonym zakresie i bez prawa przyjmowania nowych studentów, zakonne seminarium duchowne w Krakowie, a 20 jego absolwentów otrzymało w czasie wojny święcenia kapłańskie, co stanowiło znaczące wsparcie personalne w prowincji. Wprawdzie władze okupacyjne kilkakrotnie zakazywały prowadzenia nauki na szczeblu seminaryjnym i nawet przeprowadzały rewizje w klasztorze krakowskim, by stwierdzić, czy zakaz jest przestrzegany, ale w rzeczywistości zakonnicy się tym nie przejmowali, a funkcjonowanie seminarium trwało, choć z zachowaniem należytej ostrożności. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej prowincjał ojciec Kazimierz Niczyński podjął starania o zwolnienie zakonników przebywających w Związku Radzieckim w więzieniach lub na zesłaniu i o ich powrót do Polski. Wydaje się wszakże, że starania te nie odniosły skutku. Powrót ojca Erasma Kandefera w 1946, ojca Remigiusza Kranca w 1947, a zwłaszcza ojca Albina Janochy w 1955 roku nie były spowodowane interwencjami prowincjała, lecz zmianą sytuacji politycznej w Rosji sowieckiej. Brat Szczepan Jasnocha opuścił Związek Radziecki wraz z armią generała Władysława Andersa. Po bracie Fabianie Regule zaginął ślad. Kleryk Łukasz Szypuła po zakończeniu wojny nie wrócił do zakonu. Natomiast ojciec Hilary Wilk, który próbował prowadzić w Rosji sowieckiej regularną pracę duszpasterską, został, jak sam wspomina, wydalony do Polski przez sowieckie władze bezpieczeństwa w 1958 roku. Już po zakończeniu działań wojennych poszczególnych zakonników dotknęły represje komunistyczne. Najbardziej jaskrawym ich przykładem jest aresztowanie, a następnie skazanie na więzienie brata Baltazara Cekusa oraz aresztowanie ojca Eugeniusza Świstka. Innych wzywano na przesłuchania, karano grzywnami lub odmawiano paszportów. Sieć klasztorów. W chwili erekcji prowincja krakowska liczyła 9 klasztorów. W Krakowie, Drohobyczu, Krośnie, Kutkorzu, Lwowie na Zamarscynowie, Olesku, Olszanicy, Rozwadowie i Sędziszowie. W klasztorze w Krakowie mieściła się siedziba władz prowincji oraz wyższe seminarium duchowne. Tutaj także znajdowała się redakcja Pokój i Dobro oraz Wzlotu Serafickiego. Nowicjat mieścił się w klasztorze w Sędziszowie, a niższe seminarium duchowne w Rozwadowie. We Lwowie, w Kutkorzu i w Olszanicy prowadzono duszpasterstwo parafialne. W planach była budowa nowego kolegium serafickiego w Korabnikach koło Skawiny, ale z powodu wybuchu II wojny światowej nie doszło do realizacji tego projektu. Już po utworzeniu prowincji, bo w sierpniu 1939 roku, nastąpiło objęcie klasztorów Ostrogu. Był to dawny klasztor prowincji ruskiej, skasowany przez władze carskie w 1832 roku. Działalność kapucynów w Ostrogu siłą rzeczy przypadła więc przede wszystkim na czas II wojny światowej. Zmiana granic Polski po II wojnie światowej spowodowała przekształcenia w sieci klasztorów. Drohobycz, Kutkosz, Lwów, Olesko i Ostróg znalazły się w granicach Związku Radzieckiego. Wymusiło to likwidację klasztorów w tych miejscowościach oraz ewakuację zakonników. Prawdopodobnie początkowo ani władze zakonne, ani zakonnicy z klasztorów zakordonowych nie przewidywali ewakuacji. Spodziewano się raczej, że mimo wszystkich ograniczeń ze strony władz sowieckich będzie można choćby w ograniczonym zakresie kontynuować życie zakonne i prowadzić pracę duszpasterską. Życie rychło zweryfikowało te projekty, a prowincjał ojciec Kazimierz Niczyński, zdaje się, nie żywił złudzeń. Już w maju 1945 roku polecił zakonnikom przebywającym w Drohobyczu i Lwowie, by wracali do Polski centralnej, jeśli tylko w okolicy nie będzie katolików. Opuszczenie poszczególnych klasztorów dokonywało się stopniowo i, jak się wydaje, niezależnie od siebie. Olesko opuścili kapucyni 6 czerwca 1944 roku. Za datę ostatecznego opuszczenia klasztorów Ostrogu trzeba uznać dzień aresztowania ojca Remigiusza Kranca, 13 stycznia 1945. Klasztor w Kutkorzu kapucyni opuścili 25 maja 1944 roku. Z Drohobycza wyjechali kapucyni 11 kwietnia 1946, a ze Lwowa 11 maja 1946 roku. Równocześnie kapucyni prowincji krakowskiej podjęli posługę duszpasterską na ziemiach odzyskanych. Już w kwietniu 1945 roku władze zakonne rozważały założenie klasztoru w którejś z zachodnich diecezji Polski, mając jednak na myśli Polskę w granicach 1939 i projektując powstanie klasztorów diecezji chełmińskiej, gnieźnieńskiej, katowickiej lub poznańskiej. Jednak pilna potrzeba zapewnienia opieki duszpasterskiej dla Polaków zasiedlających ziemie odzyskane spowodowała, że osiedlenie się kapucynów w Pile nie zamknęło starań o nową placówkę, lecz przeciwnie, zapoczątkowało zakładanie nowych. I tak w Pile kapucyni osiedli definitywnie 23 maja 1945 roku przy kościele świętego Antoniego. Już 12 czerwca 1945 udali się do Krzyża, leżącego również w granicach prałatury pilskiej, gdzie tamtejsza parafia pozostawiona była bez duszpasterza. Na prośbę polskich kolejarzy prowadzących pociągi na szlaku Gorzów, Krzyż, Piła i wskutek starań pierwszego pełnomocnika rządu Floriana Kręgę osiedli 29 czerwca 1945 roku w Gorzowie. Dopiero 25 lipca 1945 ojciec Przemysław Knap, pierwszy duszpasterz w powojennym Gorzowie, uzyskał potwierdzenie obecności kapucynów w tym mieście od ówczesnego rządcy archidiecezji wrocławskiej, wikariusza kapitulnego, prałata Ferdynanda Piątka. Z Piły udali się kapucyni we wrześniu 1945 roku do Wałcza. Ponadto objęli w czasową obsługę duszpasterską okoliczne parafie wiejskie, Pokrzywnice, Skrzatusz, Starą Łubiankę i Szwecję. Podobnie obecność kapucynów w Krzyżu dała początek placówkom w Dobiegniewie i Wieleniu Północnym. Dodatkowo na terenie administracji apostolskiej w Gorzowie Wielkopolskim przypadła kapucynom praca w Białogardzie, Myślibożu i Ustroniu Morskim. 10 maja 1946 roku ewakuował się z Lwowa wraz z mieniem tamtejszego klasztoru kapucynów dotychczasowy przełożony, ojciec Florian Nestorowski. Po przybyciu do Krakowa został powiadomiony przez prowincjała Niczyńskiego, że ma udać się do Gdańska i zgodnie z pismem administratora apostolskiego, księdza Wronki, organizować placówkę kapucyńską przy kościele Bożego Ciała. Tak szybka i jednoznaczna decyzja prowincjała Niczyńskiego świadczy, że postanowienie o założeniu klasztoru w Gdańsku już zapadło. a zwierzchnik zakonnej prowincji jedynie poszukiwał zakonnika odpowiedniego do roli pioniera. Dotychczasowy przełożony lwowski zdawał się spełniać te oczekiwania. Faktycznie ojciec Nestorowski przybył do Gdańska 14 czerwca 1946 roku, ale okazało się, że Kościół Bożego Ciała jest już w posiadaniu Kościoła polsko-katolickiego. W tej sytuacji ojciec Nestorowski zamieszkał wraz z ojcem Wołosem przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pomagając w duszpasterstwie szpitalnym, zarazem jednak prowadził starania o pozyskanie innej placówki w Gdańsku, a w ostateczności w diecezji gdańskiej. Rozważał różne możliwości, ale wszystkie one upadły z przyczyn finansowych. Ostatecznie wybór ojca Nestorowskiego padł na kościół świętego Jakuba, który od początku XIX wieku nie służył celom sakralnym, niemniej zachował zewnętrzną strukturę kościoła. Obiekt był częściowo zrujnowany, ale wydawało się, że jego odbudowa będzie łatwiejsza niż innych świątyń. Administrator apostolski jednak nie chciał zgodzić się na przekazanie kościoła zakonowi. Poparł jedynie starania zakonu o wejście w posiadanie kościoła oraz udzielił formalnego pozwolenia na osiedlenie się zakonników w Gdańsku, datowanego na 18 lipca 1946 roku. Odbudowa gdańskiej świątyni to zagadnienie przekraczające ramy naszego artykułu. Najpóźniej osiedlili się kapucyni na Śląsku, bo dopiero w latach 1947-1950. Wprawdzie ojciec Zygmunt Nestorowski już w 1945 roku przybył wraz z wysiedleńcami z Huciska Oleskiego do Niegosławic koło Szprotawy, a kilka placówek na Opolszczyźnie ukształtowało się już w 1946. Mikulczyce, Rudzieniec, Sząbierki, Taciszów. Ale były to sytuacje wyjątkowe i przejściowe. Dopiero w 1947 nastąpiły uzgodnienia pomiędzy władzami zakonnymi a administratorami apostolskimi na Śląsku, księdzem Karolem Milikiem i księdzem Bolesławem Kominkiem, w sprawie objęcia przez zakon niektórych placówek. Wśród nich znalazły się w archidiecezji wrocławskiej Bolków, Kożuchów, Miłaków, Mirocin, Mycielin, Nowa Sól, parafie świętego Michała i świętego Antoniego, Nowe Miasteczko i Wrocław, a na terenie administracji apostolskiej w Opolu Bytom i Wołczyn. Szczególne miejsce zajmuje wśród nich parafia świętego Augustyna we Wrocławiu. Kapucyni rozważali osiedlenie się we Wrocławiu już w 1945 roku, a władze diecezjalne proponowały im parafię na przedmieściu Ciążyń. Jednak wtedy do zamieszkania kapucynów w tym mieście nie doszło, głównie z powodu skierowania większości zakonników do pracy duszpasterskiej w innych rejonach ziem odzyskanych. Dopiero 5 sierpnia 1947 roku przejęli kapucyni parafię świętego Augustyna we Wrocławiu. Najpilniejszym zadaniem była odbudowa poprotestanckiego kościoła, przeznaczonego na świątynię parafialną. Pierwotny kościół parafialny, zarazem kaplica klasztorna sióstr Elżbietanek, został doszczętnie zniszczony w czasie działań wojennych. Zaangażowanie zakonników nie uszło uwadze władz komunistycznych, które 28 września 1955 usunęły zakonników z miasta. Dopiero tak zwana odwilż gomułkowska pozwoliła na powrót kapucynów 23 grudnia 1956 i ponowne objęcie parafii świętego Augustyna we Wrocławiu. Regulowanie sieci placówek spowodowało opuszczenie Białogardu w 1947, Myśli Boża w 1948, do Biegniewa w 1958, Nowego Miasteczka w 1958, Mirocina w 1959, parafii świętego Michała w Nowej Soli w 1959, Bolkowa w 1963, Krzyża w 1964, Kożuchowa w 1960, Miłakowa w 1963 roku oraz przekazanie prowincji warszawskiej Ustronia Morskiego w roku 1948 Igorzowa w 1966. W 1966 roku na ziemiach odzyskanych pozostały więc placówki w Bytomiu, Gdańsku, Nowej Soli, Pile, Wałczu, Wołczynie i Wrocławiu. Stan ten nie zmienił się do końca interesującego nas okresu. W międzyczasie pojawiły się jeszcze dwie placówki, obie w archidiecezji krakowskiej, położone zresztą niedaleko od siebie, w Skomielnej Czarnej i Tenczynie. Pierwszą z nich kapucyni objęli w 1949 roku, drugą w 1957. Obie miały charakter placówek parafialnych, który pozostał niezmieniony do końca interesującego nas okresu. Działalność duszpasterska. Poniższe wyliczenie zarówno obszarów aktywności duszpasterskiej, jak i zaangażowanych w nie zakonników jest tylko przykładowe. Całość domaga się kompleksowego opracowania w oparciu o wykorzystanie szerokiej bazy archiwalnej, nie tylko proweniencji kapucyńskiej. Placówki kapucyńskie na ziemiach odzyskanych były placówkami typowo parafialnymi, nawet jeżeli niekiedy nie były to parafie kanonicznie erygowane. Zaangażowanie duszpasterskie w tych miejscach to było przede wszystkim sprawowanie mszy świętych, zwłaszcza niedzielnych i świątecznych, udzielanie sakramentów, prowadzenie kancelarii parafialnych, katechizacja. Ta ostatnia pochłaniała szczególnie wiele sił. W początkowym okresie także kierowanie organizacjami religijnymi, później wskutek represji komunistycznych tylko asystencja grup duszpasterskich. Do całości obrazu należy dodać, że w pierwszych miesiącach, a nawet latach powojennych najpilniejszym zadaniem była odbudowa świątyń lub przynajmniej gruntowne ich wyremontowanie po zniszczeniach wojennych i zaopatrzenie w niezbędne utensylia liturgiczne. Ponadto niemal każda ze wspomnianych placówek, oprócz kościoła parafialnego, miała kilka, a nawet kilkanaście kościołów filialnych, do których trzeba było dojeżdżać z posługą duszpasterską, zazwyczaj posługując się dość prostymi środkami lokomocji. Rower, furmanka. Powojenna sytuacja wymagała także, aby w razie konieczności podejmować się nauczania w szkole również czysto świeckich przedmiotów, brak bowiem było wykwalifikowanych kadr pedagogicznych. Nie oznacza to jednak, że inne obszary pracy duszpasterskiej pozostały poza praktyką prowincji krakowskiej. W pierwszym okresie powojennym działali wieloletni i zasłużeni misjonarze ludowi. Ojciec Gabriel Banaś, ojciec Gerard Ryż, ojciec Honorat Jedliński, a przede wszystkim ojciec Konstanty Jaroń, legendarny i przez lata wspominany typowy misjonarz ludowy. W następnych latach w szeregi misjonarzy ludowych weszli m.in. ojciec Eustachy Rzepka, ojciec Eugeniusz Świstek, ojciec Ernest Łanucha, ojciec Edward Kot, ojciec Włodzimierz Lech, ojciec Franciszek Chabierski. Kornel Gadacz obliczył, że tylko w latach 1947-50 przeprowadzono 113 serii misji parafialnych i 100 serii rekolekcji. W ten zakres posługi duszpasterskiej należałoby także wpisać działalność rekolekcyjno-konferencyjną dla wspólnot życia konsekrowanego, zwłaszcza żeńskich, oraz dla trzeciego zakonu franciszkańskiego. Misje zagraniczne w badanym przez nas okresie przeszły ewolucję co do miejsc zaangażowania. Zapoczątkowana w okresie międzywojennym działalność misyjna w Estonii została zakończona wskutek śmierci ojca Lucjana Ruszały 30 stycznia 1945 roku i powrotu do Polski w 1964 ojca Tadeusza Krausa. Ten ostatni zdążył jednak przełożyć na język estoński Biblię, mszał rzymski i szereg publikacji o treści religijnej. Polityka kościelna w Rosji sowieckiej uniemożliwiała wysłanie do Estonii kolejnych szeregów misjonarzy. Po II wojnie światowej nieaktualna stała się też praca w obrządku bizantyńsko-słowiańskim, neounijnym, z powodu braku w Polsce większych grup wiernych tego obrządku. Choć jeszcze w okresie międzywojennym przygotowywał się do takiej działalności ojciec Zbigniew Stępkowski. Dopiero w 1973 roku zaistniała możliwość wyjazdu na misję do Gwatemali. Udali się wówczas tam ojciec Stanisław Ciochoń, ojciec Damian Delekta, ojciec Aleksander Smerecki, później dołączył ojciec Ryszard Modelski. Działalność tę podjęto wspólnie z prowincją warszawską. Nowa karta aktywności misyjnej prowincji Bułgaria, Republika Afryki Środkowej wykracza już poza interesujące nas ramy czasowe. Specyficzną formą działalności duszpasterskiej było prowadzenie szkół średnich, zwanych kolegiami serafickimi, później zaś niższymi seminariami duchownymi. Instytucje te, w zamyśle mające zapewnić dopływ nowych powołań, w rzeczywistości stały się sposobem umożliwienia zdobycia wykształcenia średniego dla często niezamożnej młodzieży. W 1947 roku reaktywowano działalność niższego seminarium w Rozwadowie. Założono też jego oddziały w Gdańsku i Bolkowie. Oddział w Gdańsku uległ likwidacji w 1951 roku, nie mając perspektyw rozwoju z braku pomieszczeń i trudności w zorganizowaniu własnego nauczania. Podobnie stało się z oddziałem w Bolkowie. Ostateczna likwidacja niższego seminarium w Rozwadowie nastąpiła w 1962 roku wskutek mnożących się trudności ze strony władz państwowych. Powojenne warunki społeczno-polityczne uniemożliwiły prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej, a zakonnicy zajmujący się pracą naukową lub pisarską zmuszeni byli korzystać z łamów nielicznych czasopism wydawanych przez inne ośrodki. Po 1945 roku nie wznowiono wydawania w postaci drukowanej czasopism Wzlot Seraficki oraz Pokój i Dobro. Badania naukowe i pisarstwo naukowe na większą skalę prowadzili m.in. ojciec Kornel Gadacz, historyk, ojciec Zdzisław Komosiński, prawnik i historyk, ojciec Jerzy Rumak, biblista, ojciec Stanisław Rymasz, kanonista, ojciec Zdzisław Rzeszutek, biblista. W miarę upływu lat grono to stopniowo się poszerzało. Pomijamy w tym miejscu zakonników, którzy okazyjnie tylko publikowali artykuły, głównie publicystykę religijną. Dość dobrze opracowane zestawienie bibliograficzne w Słowniku Polskich Kapucynów ojca Kornela Gadacza dziś domaga się już uzupełnienia i kontynuacji. Zamiast zakończenia. Nie silimy się w tym miejscu na syntezę powojennej historii krakowskiej prowincji kapucynów, bo nie o to też chodzi. Spróbujmy raczej odpowiedzieć na pytanie, czy przedstawiony powyżej zarys struktur i form obecności przekładał się w jakiś sposób na działalność sługi Bożego ojca Serafina Kaszuby. Odpowiedź, że nie miało to bezpośredniego przełożenia, bo zasadniczo prowincja rozwijała się i działała w Polsce, a ojciec Serafin Kaszuba działał na terenie Rosji Sowieckiej, byłaby naszym zdaniem zbyt pochopna i nie do końca prawdziwa. Korespondencja ojca Serafina Kaszuby z przełożonymi prowincji i jego osobiste zapiski przekonują, że sługa Boży interesował się życiem i działalnością prowincji. Pytał o informacje, dowiadywał się o losy współbraci, wreszcie modlił się za prowincję, a także za poszczególnych, zwłaszcza za bliżej sobie znanych zakonników. W miarę upływu czasu nie wszystkich współbraci, zwłaszcza młodszych, znał. Na poznanie ich wykorzystał w pewnym stopniu przyjazd do Polski w 1969 roku. Czuł się związany z prowincją i cieszył się jej rozwojem. Tęsknił do współbraci, zakonnych i musiał tę tęsknotę niejednokrotnie przezwyciężać. Warta jest podkreślenia jego lojalność wobec przełożonych. Choć łączył się z nią, można wnioskować z zapisków pewien dramat. Wielokrotnie podkreślał, że jest gotów wrócić do Polski, jeśli otrzyma wyraźne polecenie. Chyba jednak trochę się obawiał, że pewnego dnia może takie polecenie otrzymać, a nie będzie nikogo, kto go zastąpi w posłudze kapłańskiej na nieludzkiej ziemi. Jednocześnie zaś obawiał się, by nie być posądzonym o niesubordynację zakonną. Niemniej z kolejnymi prowincjałami utrzymywał kontakt na tyle regularny, na ile pozwalały na to warunki, w których przebywał. Korespondował głównie z ojcem Albinem Janochą, który sam spędził 15 lat na wygnaniu w głębi Rosji i chyba najlepiej rozumiał współbrata przebywającego za wschodnią granicą. Wydaje się też, że bliższe więzy łączyły go z ojcem Hieronimem Warachimem, ziomkiem pochodzącym, podobnie jak sługa Boży, ze Lwowa. Pewne zapisy ojca Serafina Kaszuby pozwalają też na wysnucie wniosku, choć może zbyt daleko idącego, że najpierw podjęcie przez zakonników prowincji pracy duszpasterskiej na ziemiach odzyskanych, a potem udanie się ich z posługą misyjną do Gwatemali, były dla misjonarza Wołynia, Kazachstanu i Syberii swoistym wyzwaniem do trwania na swej placówce i nieustawania w wysiłkach w posługiwaniu katolikom w Związku Radzieckim. Czuł się zatem jednym z uczestników misyjnego dzieła prowincji i starał się jak najlepiej je wypełnić. Dziękuję.